Dzień dobry, witam serdecznie w Napisach Końcowych i to jest kolejny odcinek odpowiadania na wasze pytania. Pytania, które możecie zadawać za pomocą tipów albo superchatów podczas premier lub live'ów i no, jeśli dotyczą one jakichś bieżących rzeczy, jakichś kwestii, które teraz się rozgrywają, ewentualnie są w odniesieniu do naszych ostatnich materiałów, no to wówczas robimy to właśnie w formie takich krótkich materiałów, żebyście nie musieli zbyt długo na te odpowiedzi czekać. I zaczniemy od Piotra Kubisiaka, który zasilił nas tutaj hojnym superchatem i za który oczywiście bardzo dziękujemy. Hej, czy ktoś z ekipy przebrnął może przez Doomsday Clock? Ja odpadłem około trzeciego zeszytu. PS, ostatnie Justice League 39 ustanowiło, że Doomsday Clock nie należy do kanonu, co chyba nikogo nie dziwi. Pamiętasz te czasy, kiedy jeszcze była mowa o tym, że Doomsday Clock będzie tym tutaj wszystko najważniejszym wokół, tak, eventem, tak. Który zresztą przecież, kurczę, w momencie, kiedy Rebirth się zaczynało, nie? To były już te pierwsze oznaki, że coś będzie zmierzało w kierunku doktora Manhattana, który
coś tam... Wielka niebieska siła, która ciągle się pojawiała i tu pnuła i tu rozsadzała to, Pandorę zabiła i tam na samym początku Rebirth przecież. I potem ten, jak on się nazywał, Reverse Flash, The Baton, który biegł w tą stronę i znowu spotkał Wielką Niebieską Siłę. Przecież wszystko łączyło się z Wielką Niebieską Siłą.
Ja mam wrażenie, że to wszystko i tak jest związane głównie z tymi przepychankami troszkę na górze w DC, że albo bardziej u głosu był Geoff Johns, albo u głosu bardziej był Dan DiDio i Jim Lee, bo za każdym razem jak Geoff Johns zyskiwał troszkę więcej władzy w DC, to natychmiast kierował się w kierunku Watchmen. Przecież te wszystkie spin-offy, te prequele, to też była jego inicjatywa przede wszystkim. Teraz
Były
jak tylko... Teraz jak on był główną siłą kreatywną przy Rebirth, no to też od razu tutaj do tych Watchmen nawiązywaliśmy. A potem najwyraźniej Dan DiDio był tą górą i historia się potoczyła swoim torem, nie? Jakby DC poleciało w swoim własnym kierunku. Natomiast co do samego Doomsday Clock... Ja przeczytałem też chyba ze dwa zeszyty może i odpadłem i to był jeszcze ten etap, kiedy to się wydawało nawet ciekawe, bo raz, że ten motyw z Mime'em i Marionette był ciekawy, wiesz, z tymi nowymi postaciami, które też powstały trochę tak jak te postacie, które Alan Moore wymyślił, w sensie w podobny sposób, wzięte jakieś postacie z Charlton Comics, zamienione tutaj na ich odpowiedniki. I to był też ten etap, kiedy nie mieliśmy jeszcze serialowych Watchmen, więc to się wydawało również, nawet bez tutaj nie było tego porównania, dużo lepszej historii robiącej za sequel do Watchmen. Ale potem sobie odpuściłem, stwierdziłem, że przeczytam całość, ale potem oczywiście wszystko posypało, były to opóźnienia, niezbyt dobre opinie i nawet ostatnio zastanawiałem się, kurczę, czy by do tego nie wrócić i tak choćby z ciekawości zobaczyć, jak to się tam potoczyło, do czego doszło w tym komiksie, ale potem obejrzałem recenzję tego komiksu na Spoiler Included, która była dosyć szczegółowa i też wchodziła w te mantry fabularne i nie do końca mi się to podobało, szczerze mówiąc, to co ze mnie mi się wydarzyło. Potem szanowałem recenzję na kanale Comic Tropes. Jeśli ktoś zna, no to, jeśli ktoś nie zna, to polecam, bo to jest bardzo fajny kanał, który w fajny sposób omawia rozmaite, no, tropy właśnie i motywy w komiksach. No i tam też ten komiks był omówiony w taki dosyć drobiazgowy sposób, więc w tym momencie już tak nie za bardzo czuję potrzebę, żeby choćby z czystej ciekawości zaglądać do tego komiksu, bo już wiem, co się tam dzieje, wiem, co się wydarzyło i niezbyt mi się to podoba, więc może kiedyś, jak będzie mi to do czegoś potrzebne, to sprawdzę, ale szczerze mówiąc, mam już sequel do Watchmen, który jest fajny w postaci serialu. Uniwersum DC poszło w innym kierunku, więc nawet gdybym chciał być na bieżąco z uniwersum DC, ja nie jestem, to bym sięgnął po coś innego w tym momencie, więc absolutnie nie widzę żadnego powodu, żeby wracać do tego komiksu w tym momencie.
Ja chyba 4 zeszyty przeczytałem, też niewiele więcej. I pamiętam już, jak mi się to zaczęło sypać. Ja już czytałem, kiedy to się zaczęło sypać, jak już Mime i Marionette nagle okazało się, że mają jednak supermoce, powiedzmy. Nagle pojawił się komediant nie wiadomo skąd. To jest to, generalnie to, czego się obawiałem w serialu i co, jak omawialiśmy serial i mówiłem, że kurde, jeszcze zaraz się komediant pojawi znikąd czy coś takiego, to w Doomsday Clock to się wszystko działo generalnie. Więc przynajmniej dopóki ja czytałem. I to już się bardzo rozłaziło. I ja straciłem kompletnie zainteresowanie dalej, żeby to czytać. Ale to, co powiedziałeś na początku, jest zabawne właśnie. Jak duży był to fail ze strony organizacyjnej DC, jakby. Ja pamiętam, jak w Marvelu były te wszystkie ich rebooty, Legacy i tak dalej, ale to były wszystko fajle jednego gościa, czyli Axel Alonso, który był wtedy jakby szefem. I on po prostu co 5 minut uważał, że powtórzy swoje wielkie Marvel Now. Nie powtórzył, tak spoiler alert. Ale to było na jego karp i to były Ogromne fejle, ale to były spójne fejle. Niczym prequele Lucasa. Znaczy, natomiast tutaj miałeś właśnie ten taki fail, który wydaje ci się, że był strasznie taki podzielony, taki cholera, wiesz, czego to wynikało. Miałeś, pamiętasz, jak była ta cała akcja wokół trzech Jokerów? Przecież, kurde, cały internet, nawet ludzie, którzy nie, w ogóle komiksów nie czytają i tak mówili, o, trzech Jokerów, i kim jest Joker? I nagle pojawiał się ktoś, kto przeczytał wpis na Wikipedii, ale jest trzech Jokerów, nie? I wiesz, i tyle, nie miał pojęcia, co to znaczy, ale tak przeczytał, więc uznał, że już pewnie to jest dawno wyjaśnione. Pozdrawiam tych wszystkich ludzi, którzy tak robią. I pamiętam, jak to było? I to tak samo, i to było mniej więcej w tym samym czasie, nie? Co ten Doomsday Clock wszystko działo, no bo to jedno i drugie Jeffa Jonesa, jakby nie patrzeć, pomysły.
Tak, to ten motyw z tymi Jokerami to był pod koniec tego eventu z tym...
z Apokalips, czyli...
Jak się Antymonitor bił z Darkseidem.
Tak. I usiadł sobie na krzesełku Batman. I to były to właśnie, i to było, i było ten Doomsday Clock. I ja pamiętam, jak ja mówiłem, że już mi się nie podoba w DC to, że Doomsday Clock ma się dziać... Jak tam było 3 lata później, już w tej chwili nawet nie pamiętam, bo trochę zapomniałem, ale miało być coś takiego, że między tym, co jest teraz, a tym, co jest Doomsday Clock, to jest jakaś przerwa i tak dalej. I już w tym momencie ja mówiłem, że to już jest słabe, bo to już w tym momencie wiąże kreatywnie bardzo ręce wszystkim scenarzystom, jeżeli ma do tego dojść.
Tak. Chyba, że wiesz, że to było tak dobrze zaplanowane, że wszyscy o tym mieliby wiedzieć, scenarzyści.
Ale potem
zacząłeś... serii już powinni mieć to na uwadze, no ale wiemy jak.
Ale potem zacząłeś czytać te komiksy DC faktycznie i widziałeś, że tam nie mieli i wiele rzeczy się kompletnie nie zgrywa. Więc im bliżej ten Doomsday Clock podchodził jakby fabularnie, tym bardziej to nie miało sensu. I to, że ostatecznie ten wielki event, który był wszędzie rozmuchiwany, że tutaj może to Doktor Manhattan stworzył superbohaterów, może Doktor Manhattan stworzył DC Universe, wielka niebieska siła, która była... Ja pamiętam, jak narzekaliśmy jeszcze w Comics Weekly, że nie da się przeczytać komiksu DC, żeby wielka niebieska siła czegoś nie zrobiła, nie? Żeby tam kogoś nie sprowadziła jakąś stronę. Ale wszyscy akceptowaliśmy na zasadzie, okej, będzie payoff. No, skończyło się tak, że... Skończyliśmy, że większość z nas gdzieś tam rzuciła po drodze większość komiksów i ostatecznie mi to wisi. Ale ludzie, którzy czekali na ten wielki payoff, którzy czytali Doomsday Clock i liczyli, że to się wszystko splecie i że ta cała niebieska siła, która działa we wszystkich dotychczasowych komiksach, że rąbnie jako taki naprawdę duży payoff i to się ze wszystkim zepnie, muszą być troszeczkę zawiedzeni. W ogóle jestem ciekawy, jak to rozwiązali, bo jednak to czym była ta wielka niebieska siła, skoro w sensie zapomnął o tym? W sensie nagle, a była... Ja pamiętam jeszcze czytałem Supermana, kiedy ten obłąkany Jor-El mówił Supermanowi, że musimy spadać, bo tu nadchodzi ta wielka niebieska siła i z nią nie masz szans. I ja sam się, Jezu, znowu Doktor Manhattan. Ale to czym to jest teraz, skoro to nie jest kanoniczne? Nie wiem. Nie wiem, w każdym razie...
Może ten zeszyt Justice League coś wyjaśnia, nie wiem.
W każdym razie to jest coś, za co ja często bardzo nie lubiłem tego, jak to wygląda w DC właśnie od wielu, wielu lat. Że tam jednak brakuje cały czas tego jednego twardego głosu i wydaje mi się, że większość faili, która w ogóle DC robiła, takie jak te DCU i te wszystkie ich podyczki, wszystkie potknięcia się po drodze, właśnie wynikała z tych ich dziwnej struktury, kiedy nie masz tego takiego szefa na górze. Miałeś Marvelu Axela Alonso, który się wypierdolił na ryj, mówiąc kolokwialnie, no to zmienili go na Cebulskiego, nie? Cebulskiemu idzie ewidentnie lepiej i okej, on się potknie, to może będzie ktoś inny, ale cały czas masz ten jeden motyw. W DC cały czas niby się zmieniają, ale się nie zmieniają, no bo masz tego Dana DiDio, który może podejmować fatalne decyzje, ale w sumie to nie do końca jest jego, bo są inni, bo więc tych innych możesz zmienić, bo tutaj możesz rotację między Jeffem Jonesem, Jimem Lee robić i tak dalej, którzy też zostają na odpowiednich stanowiskach w razie czego. I przez to się tam tak naprawdę nic nie zmienia i nikt nie jest, nie wiem, nie ma żadnych konsekwencji z tego typu rzeczy, więc zawsze mi nie odpowiadała ta sytuacja w DC, muszę powiedzieć.
No to jest to jest problem, który wynika właśnie z tego, że tam jest parę osób w zasadzie o równorzędnej pozycji, przynajmniej było, nie, no bo teraz Jeff Jones się chyba zajmuje czym innym.
Ale właśnie tam często jest tak, że zajmują się na chwilę tym. Jim Lee też się zajmował czymś innym, tak, a teraz zajmuje wracają. Się tym i potem wracają, więc o to chodzi.
No to jest troszkę ten problem, nie? Jakby to może prowadzić, to czasami prowadzi do pozytywnych rzeczy, wiesz, no bo jednak jak masz parę osób, które mogą dyskutować ze sobą, w którym kierunku iść i tak dalej, wiesz, no, czasami jest tak, że jak jedna osoba panuje nad tym wszystkim, no to kończy się nieciekawie, ale tutaj ewidentnie widać, że zupełnie różne podejście do tych komiksów sprawia, że one są ciągnięte albo w jedną, albo w drugą stronę, ale nigdy
nie dochodzi do czegoś takiego, kiedy masz wielki event, który jest wokół wszystkiego, jest wszystko ustawione, a potem nagle o tym zapominamy. W sensie to już jest w ogóle dziwne. No. Jakby, ja wolę jednak jedną osobę, która jak już robi źle, to niech się w końcu przewróci. Tak jak Axel Alonso, niech odejdzie i niech wejdzie kolejna osoba. A tak masz wieczny burdel w sumie.
Ja generalnie bardzo lubię takie motywy, jak powiedzmy jest zaplanowane jakieś wydarzenie i są do tego jakieś już powiedzmy sygnały w komiksach.
Tak,
jak tutaj. No mi się bardzo podobał ten pomysł z tym, że w Rebirth mieliśmy zaznaczone właśnie ten udział Manhattana, potem w międzyczasie się pojawiały te jakieś właśnie aluzje do tego. Oczywiście z czasem to się zaczęło robić irytujące, nie? Na zasadzie, że patrzcie, nagle przerywamy historię w Batmanie, żeby władować tam krótką historyjkę o tym, że znaczek komedianta się tam znalazł, co nie miało absolutnie żadnego sensu ani przełożenia na nic.
A teraz w perspektywie jeszcze mniej.
Ale no mówię, to jest problem właśnie z takim konstruowaniem tych historii, kiedy jeszcze nie ma się tego zaplanowanego do końca, no i kiedy kreatywnie, czy raczej właśnie nawet nie kreatywnie, ale za kulisami nie jest to wszystko poukładane, nie? No bo też jak Jeff Jones nagle rzucił to o trzech Jokerach, no to ja byłem strasznie zajarany, to mówię, kurde, o co chodzi, nie? Tutaj będą się jakoś bawić tym, że nie wiem, są jakieś, że to jest, nie wiem, jedna postać, która jakoś tam, wiesz, się przepoczwarzyła,
tak jak
Morrison kurczę.
Mówił, że ciągle inny
albo może właśnie, że w jeszcze jakimś innym kierunku. A potem się okazało, że najpewniej jakby nikt o tym nie myślał wówczas i nikt nie miał na to żadnego konkretnego pomysłu. I teraz to ma wyjść w formie powieści graficznej po prostu,
która
nie będzie kanoniczna nawet. No to jest i to wiesz, to mi nawet nie przeszkadza jakby tak bardzo w ramach tego uniwersum, no bo mówmy się, no komiksowe uniwersa są generalnie pełne burdeli, retconów i tak dalej, ale to mi przeszkadza jako, wiesz, czytelnikowi, który się jara na coś i czeka na coś faktycznie, a potem okazuje się, że no sorry, jednak nie robimy tego, nie? To jest ten problem. Nawet jak ktoś to będzie czytał z perspektywy czasu, no to okej, trafi na te dwa gówniane komiksy The Button albo trafi na jakieś inne rzeczy, nie będzie wiedział, o co chodzi, no ale trudno, pominie to, będzie sobie czytał dalej, nie? Ale w momencie, kiedy my to czytaliśmy faktycznie i
jaraliśmy się, o tu, to się
tak,
spina, tutaj jest
i tak
kolejna
dalej.
Nitka, nie?
A teraz się okazuje, że nie warto
nie
było.
Planu. Właśnie jeszcze jedna rzecz, znaczy czekanie to jedno, ale właśnie to też, że to przez to, że to się tak odwlekało, że oni nie mieli tego jeszcze spójnego, przygotowanego, kiedy to walnie, przez to, że ten Doomsday Clock tak się przedłużał i tak dalej, no prowadziło to do tego, że właśnie z ciekawej intrygi zaczęliśmy narzekać na to, że cały czas nas teasują, bo ja miałem wrażenie, że w pewnym momencie oni mieli zaplanowane to tyle i przez chwilę to było ciekawe, ale potem się okazało, że nie, to wszystko nie jest gotowe, więc trzeba było to przerzucić dalej. Jak trzeba było przerzucić dalej, no to dalej trzeba było w tych historiach to teasować. I nagle to się zrobiło strasznie nudne, kiedy ten teasing jest przeciągany i w końcu, nie wiem, przychodził Jeff Jones i mówił do kogoś, kto zajmuje się swoją historią, ty, a mógłbyś tak zrobić, żeby tam na końcu się okazało, że to Manhattan nim manipulował? Mógłbyś tak zrobić? Nie? I widziałeś to, jak właśnie to nie miało już sensu w tym momencie w tej historii. Więc właśnie takie coś musi być zaplanowane, bo inaczej kończy się no, wywaleniem po prostu na łeb w każdym możliwym miejscu.
Też odbiło DC ogólnie, nie? Przez
nie
to,
tak
że
samo.
To było jednak coś tak istotnego w ramach tego uniwersum, bym się okazał, że jednak nie.
Mi pokazało, że nie mam za bardzo co się nastawiać w DC na następne tego typu zapowiedzi, że to chwilę później pojawił się ślub Batmana, który też był teasowany, a potem wyszedł jak wyszedł. I w momencie stwierdziłem, że jak w DC coś teasują, to jeszcze hold your horses, że tak powiem. No, jeszcze się trzeba wstrzymać.
No, natomiast odnośnie tego wspomnienia o Justice League jeszcze. To jest akurat ta seria, którą myślę, że prędzej czy później się jeszcze zapoznam. Jak będę miał jakąś dłuższą podróż w perspektywie albo coś takiego, to myślę, że sobie właśnie tę serię sprawdzę. Ja tam trochę czytałem, ale w którymś momencie musiałem przerwać i nigdy nie wróciłem, a z tego co widzę, to tam Scott Snyder robi za Jacka Kirby'ego w tym momencie, wymyślając w ogóle te wszystkie te kosmiczne byty, inne rzeczy, które tutaj wpływają na całe uniwersum. Ale on to już robi od czasu Metal, nie? I wcześniej w zasadzie nawet jeszcze. Także to jeszcze mnie jara. I wiem, że jeśli pisze to ta jedna osoba konkretna i nikt tam się, mam nadzieję, nie ładuje w paradę, no to będzie w miarę spójne.
A to nie jest tak, że co któryś zeszyt tam ty nie on pisał?
On pisał jakieś tak, ale to były takie, wiesz, bonusowe rzeczy o wylanach w tym, co robią w tym czasie, nie? Mniej więcej. To na zasadzie tak jak te zeszyty z Obi-Wanem przy Star Wars.
Ty nie on dostał teraz jak coś permanentnie.
Ja je pomijałem, nic nie straciłem.
Właśnie ty nie on dostał teraz permanentnie Batmana po Kingu, więc ja mu bardzo to dziękuję, bo Kinga czytałem dalej z syndromem sztokholmskim. Ty nie on wszedł, mogę rzucić Batmana, wreszcie. To było takie dla mnie, uwolnienie się po prostu, świeży oddech. Dzięki ty, Nion, że przejąłeś to. Mam Batmana na rok przynajmniej z głowy.
No cóż, to chyba było na tyle, jeśli chodzi o to pytanie. No nie wiem, słuchajcie, jeśli ktoś z was czytał Doomsday Clock, niech się podzieli swoimi wrażeniami. Tak jak wspomniałem, polecam recenzję na Spoiler Included. Myślę, że daje tutaj dużo, dużo pojęcia, jak wygląda ta seria. I jeszcze na sam koniec super chat od docenta Świrozaurusa. Jeśli istnieje jakaś już policja czasowa, która pilnuje linii czasowych, może mieć swoje chemii o Kevin Feige. PS Olsen wygląda super słodko w swoim kostiumie. To akurat prawda. Natomiast oczywiście ten superchat jest w odniesieniu do Lokiego, nie? Do tego klipu, który był na Super Bowl. No ja nie wiem, czy Kevin Feige chciałby się pojawiać w takim charakterze, bo to jednak jest wywyższenie samego siebie troszkę na piedestał w takiej formie, nie? Co innego, gdyby się tam pojawił na trzecim planie, przechodząc gdzieś przez ulicę, ale tutaj to myślę, że raczej to jest coś takiego, służy to oddaniu hołdu komuś. Wątpię, czy Kevin Feige sam sobie chciałby oddawać hołd w tym momencie, to by było troszkę niefajne.
Wydaje mi się, że gdyby Feige chciał mieć cameo, to już by je miał. To jednak on często też mówi o tym, że to jest, i nawet inni reżyserzy mówią, że to jest gość, który on potrafi się wypowiadać, jest bardzo wyćwiczony przez odpowiednich ludzi w Disneyu do tego, żeby się na jakichś konferencjach wypowiadać i tak dalej, ale on jest bardzo, jak to się mówi, camera shy, czyli to jest ten gość, który jak już ma wystąpić przed kamerą, no to aktorstwa w nim nie ma po prostu nic. I on sam zdaje sobie z tego sprawę. Mówię, gdyby chciał do tej pory, to myślę, że już by użył. Jedyna opcja, w której ja to widzę, żeby to nie było takie wyższanie się, to dać go jako funkcjonariusza. Wiesz, jeszcze z tym wąsem jeszcze, żeby, jak mówiliśmy, żeby wszyscy mieli te wąsy charakterystyczne. I po prostu, żeby dać odpowiednich aktorów jako, nie wiem, może ten zapowiedziany Owen Wilson, niech będzie jakimś tam szefem tej agencji. I wiesz, i funkcjonariusz, który bierze Lokiego i odprowadza go do celi, to byłby Feige na przykład. To jeszcze sobie wyobrażam, bo to wtedy, wiesz, masz tego gościa, który pilnuje kontinuum, pilnuje czasu, ale z drugiej strony nie stawiasz go jako szefa tej całej organizacji. Ale nie wydaje mi się, że on by chciał po prostu.
Ja ogólnie jestem też za tym, żeby w tego typu rolach czy cameos powiedzmy nagradzać w ten sposób właśnie twórców komiksów. Mi się bardzo podoba, jak się Jim Starlin pojawił w Endgame. No, to mnie tak zaskoczyło, że podczas pierwszego seansu nie zwróciłem uwagi, super. Bo nie zakładałem w ogóle czegoś takiego. A bardzo mi to ucieszyło. Podobało mi się, jak Kelly Sue DeConnick się pojawiła na moment w Captain Marvel. To jest fajne. Myślę, że nie tylko Stan Lee zasługuje na to, żeby być tutaj docenionym w ramach. Szczególnie jeśli to jest film, wiesz, szczególnie jeśli to jest film poświęcony jakiejś postaci i mamy jakiegoś scenarzystę czy scenarzystkę, która jeśli jej nie wymyśliła, no to miała jakiś duży wpływ na jej rozwój, nie?
Bardzo bym się nie zdziwił, gdyby w WandaVision pojawił się Tom King w którymś miejscu. Bo jednak jest tam sporo inspiracji. Nawet sam Tom King na swoim Twitterze zauważał, że chociażby Vision nosi dokładnie te same ubrania, które w jego ranie nosił. Więc gdyby on się pojawił jako sąsiad na przykład, który przychodzi pożyczyć sól, to bym się nie zdziwił. I to było fajne.
No, także tutaj mówiliśmy o Marku Grunewaldzie w tym kontekście, jeśli zamiast Marka Grunewalda miałby być ktoś inny w podobnym charakterze, też spoko. Podejrzewam, że będą się trzymać raczej tego. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o to wydanie tutaj odpowiedzi na wasze pytania. Zachęcam oczywiście dalej do ich zadawania. Tak jak wspomniałem, postaram się to robić jak najszybciej, żebyście dostawali te odpowiedzi jak najbardziej na bieżąco. W opisie macie link do strony z tipami. Możecie, tak jak wspomniałem, również robić to za pomocą superchatów. Był ze mną Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.